Gość dnia Radia Gdańsk.
A dziś Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Zanim zaczniemy rozmawiać o ropie i o tym, co można wydobyć na Bałtyku, przegląd prasy, wrócimy. Budżet bez deficytu, zapowiada Rzeczpospolita. Jutro ma się pojawić projekt budżetu na posiedzeniu rządu. Z punktu widzenia gospodarki to chyba rewolucyjna informacja.
Tak, po raz pierwszy od 30 lat mamy budżet zrównoważony i jest szansa, że będzie nadwyżka budżetowa w roku przyszłym. Do tej pory deficyt budżetowy i właściwie jego zrównoważenie to przypominało trochę poszukiwanie świętego Graala. Wszyscy o tym mówili, wszyscy do tego dążyli i po raz pierwszy mamy szansę w przyszłym roku z tym się zderzyć.
Wszyscy poszukiwali, a udawało się tylko Niemcom, tak?
W Europie, jeżeli chodzi o Europę, to nawet niewątpliwie tak. Natomiast widzimy, że wszystkie zapowiedzi, które wieszczyły koniec równowagi budżetowej w Polsce, sytuację grecką, deficyt na poziomie 100 miliardów, no to były czcze gadaniny i tylko się cieszyć.
No ale z drugiej strony jest zawsze pytanie o rosnące obciążenia, bo wiadomo, że część obciążeń fiskalnych musi wzrosnąć, musi się zmienić. Z takiego oglądu branż, w których pan się porusza, polskie firmy, polskich pracowników stać, żeby trochę więcej do tych środków publicznych, do tego budżetu się dorzucać?
Ja myślę, że tak, że też to widać po tych latach koniunktury, rosną w sposób zauważalny już inwestycje. Zresztą to jesteśmy też takim przykładem firmy, która w ostatnich latach na tym rynku offshore'owym zaczęła inwestować i zbieramy pierwsze z tego efekty. Także tutaj to się przekłada bezpośrednio na gospodarkę również. Poza tym ja nie ukrywam, że też byłem zaciekawiony, jak zadziałają w Polsce te wszystkie transfery socjalne.
I stać nas na nie?
No okazuje się, że tak, że ja zresztą makroekonomia jako taka zawsze była moim konikiem, w czasie studiów również i pamiętam zawsze porównujemy Keynesa lata 30. No więc te wszystkie transfery socjalne, transfery publiczne czy inwestycje publiczne, które mają pobudzić gospodarkę, zawsze muszą iść w parze z inwestycjami. I nie ukrywam, że w roku 16-17 tak o te inwestycje miałem lekkie obawy. Ale już rok 18 i rok bieżący 19 zdecydowanie pokazał, że rzeczywiście prawo Keynesa działa.
No i jeżeli mówimy o tych inwestycjach w przypadku Lotos Petrobaltic, morska kopalnia ropy i gazu zostaje uruchomiona po długim, długim remoncie. Będziecie eksploatować w 100% złoże B8. Co to oznacza? Jaka jest skala tej inwestycji? No i mówi się, że B8 to najważniejsze złoże na Bałtyku, którym dysponujecie. Co to oznacza pod względem wydobywczym?
Ja może doprecyzuję. My kończymy pewien etap, bo sama przebudowa platformy Petrobaltic na centrum produkcyjne trwała od 14 roku, właściwie od 15 do dzisiaj. Ten projekt ewoluował, wnoszono do niego wiele zmian, nie zawsze korzystnych, nie zawsze dobrych dla tego centrum i dla jego efektywności. Także dzisiaj zdecydowanie kończymy pierwszy etap, czyli przebudowę centrum produkcyjnego. Ja ten projekt objąłem praktycznie w lutym 2017 roku i lekko ponad dwóch latach ten projekt przebudowy się kończy. To jest, jak powiedziałem, etap. Będziemy wychodzili na początku września, w pierwszej połowie września w morze tą platformą, tym centrum produkcyjnym i tam dopiero tak naprawdę w morzu nastąpi godzina prawdy. Zobaczymy, jak te wszystkie systemy działają, jak się spisali polscy stoczniowcy, bo wtedy będziemy mogli
zweryfikować w życiu.
Tak jest, dokładnie tak. Także ja tutaj jestem ostrożny i podkreślam też raz. Kończymy pewien etap.
5000 baryłek ropy naftowej dziennie ma wydobywać to centrum. To jest dużo, patrząc na potrzeby polskiego przemysłu petrochemicznego i jak na możliwości wydobycia na Bałtyku?
To znaczy ja bym to odnosił do możliwości przede wszystkim geologicznych Morza Bałtyckiego i tutaj ja zawsze też studzę entuzjazm swoich kolegów i kolegów w Lotosie. No musimy sobie jasno powiedzieć, Kuwejtem to na Bałtyku nie będziemy. To nie są tego typu złoża i nie są tego
nie
typu zasoby.
Skala, tak?
Dokładnie tak. Natomiast to są ilości, no trudne do pogardzenia, jeżeli chodzi o złoże B8. Ono jest złożem młodszym, dysponujemy i złożem B3 i jesteśmy na złożu B3, również prowadzimy eksploatację, z tym, że tamto złoże, nazwijmy je złożem dojrzałym, które już będzie, że tak powiem, najlepsze swoje lata już ma za sobą, będzie z roku na rok coraz mniej dawało ropy. Natomiast złoże B8 rzeczywiście jest w trakcie zagospodarowania i to jest złoże, które szacuje zasoby na ponad 4 miliony ton i myślę, że to jest ilość, która jest nie do pogardzenia, jeżeli chodzi o rafinerię gdańską, o LOTOS, o polskie bezpieczeństwo energetyczne w ogóle.
No ale jeżeli mamy możliwości ściągania ropy naftowej tankowcami do naftoportu, mamy system rurociągów łączący nas ze wschodem, jeżeli nie będziemy drugim Kuwejtem, warto inwestować w to wydobycie?
Mamy jeszcze na tych naszych trzech koncesjach, przypomnę, mamy koncesję Gotlandię, koncesję Łebę i koncesję Rozewie. Tam są jeszcze co najmniej dwa obiecujące obiekty geologiczne, które trzeba zbadać i spenetrować na tyle, żeby podjąć decyzję, czy jest co eksploatować, czy nie. Natomiast LOTOS jako klasyczny koncern pionowo zintegrowany, no powinien dążyć do tego, żeby mieć pełen łańcuch, czyli od wydobycia, niekoniecznie na Morzu Bałtyckim.
Może być na północnym,
do dystrybucji, tak? Na jakiejkolwiek innym akwenie. Akurat w tej chwili LOTOS Norge jest na Morzu Północnym, ale myślę, że koledzy z LUPSA, z spółki, która jest dedykowana do poszukiwań i do wydobycia ropy naftowej, zastanawiają się i rozważają też inne rejony świata.
A proszę powiedzieć, na sekundę wskoczmy do polityki. Jutro odbędzie się uroczyste poświęcenie Platformy, tego właśnie morskiej kopalni ropy i gazu. A mamy takie wypowiedzi polityków. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, zapowiedział, że nie będzie święcenia inwestycji w Warszawie, które się rozpoczynają, nie będzie zapraszania księży na poświęcenie kamienia węgielnego. LOTOS Petrobaltic chce poświęcić. Która postawa tak naprawdę powinna mieć miejsce w świeckim kraju?
Myślę, że tutaj nie ma żadnej kontrowersji. Tutaj gdańszczanie i nasi współobywatele tutaj na Pomorzu są pewnie zaskoczeni, ale my jesteśmy górnikami morskimi. W związku z tym jesteśmy pod, mam nadzieję, ciągłą opieką i patronem świętej Barbary. Nasi pracownicy są osobami, w dużej mierze osobami wierzącymi. Nie wiem, nie prowadzimy ankiet na ten temat, ale jakoś...
No byłyby nielegalne.
To oczywiście pewnie też, natomiast nikogo to nie razi, że jesteśmy pod opieką świętej Barbary i korzystamy również z tego dobrodziejstwa, że możemy swoje platformy, wszystkie były święcone, poświęcić również nowe centrum produkcyjne. I tutaj nie widzę żadnej konfuzji. Być może prezydent Warszawy byłby trochę zdegustowany. Myślę, że też pani radna Diduszko, bo to zdaje się, ona jest motorem takiego typu zachowań. Natomiast naszych pracowników to w swojej masie nie razi. Jak powiedziałem, mam nadzieję, że jesteśmy pod dobrą opieką świętej Barbary i niech tak pozostanie.
To wracamy do wydatków inwestycyjnych. Oprócz tego tej morskiej kopalni ropy i gazu, która będzie uruchamiana teraz, dokonaliście bardzo poważnego zakupu. Ogromna, największa platforma, jaką do tej pory, która będzie służyła Petrobalticowi, jeszcze jest w Danii. Będziecie ściągali na to złoże B3, o którym mówiliśmy. Kiedy ta platforma pojawi się na Bałtyku i co to jest za urządzenie?
Może też sprostuję pewne niedomówienia, bo mówimy nowa platforma, duża platforma, to wszystko
ona
prawda.
Ona ma wiele lat, 30 ona,
tak,
lat.
Tak, ja pamiętam, przeglądałem fora internetowe pod informacją, pierwszy raz jak okazało się, że ją zakupiliśmy w czerwcu. No więc rozwiejmy wszystkie tutaj wątpliwości. Rzeczywiście kupując dzisiaj Golfa dwójki, to nie jest nowy samochód. To był tak jeden z wpisów na forum pod wiadomością w trójmiasto.pl. To nie jest nowa platforma Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, że w roku 2012 ona została gruntownie przebudowana. Zostały wymienione systemy.
Wymogi technologiczne spełnia.
Absolutnie.
Tak?
Ona ma w tej chwili klasę na morzu spełniającą wszystkie wymagania Morza Północnego, które są o wiele bardziej surowe niż te wymagane na Bałtyku, to po pierwsze. A po drugie, mówię, w 2012 ona została gruntownie przebudowana. Wszystkie systemy, jeżeli powiedzmy byśmy użyli takiego informatycznego określenia, to wszystkie nasze poprzednie platformy, którymi dzisiaj dysponujemy, to są platformy analogowe. a to już jest klasa cyfrowa. Także pod tym
a
względem...
co to w praktyce oznacza? Łatwiejsza... przeznaczenie tego ogromnego urządzenia?
Łatwiejsza praca dla załogi, przede wszystkim wykonując właśnie czy to rekonstrukcję, czy wiercenia, mniej wymaga pracy fizycznej pracowników. Wiele procesów jest w znacznym stopniu lub całkowicie zautomatyzowanych. Także pod tym względem to jest zupełnie nowa jakość w Petrobaltiku. I jak powiedziałem, najpierw ona przyjdzie do Polski i będzie rekonstruowała odwierty na złożu
B3. Ona cały czas jest w Danii jeszcze.
Jeszcze tak? Jest w Danii. Zakładamy, że chcemy teraz pod koniec tego tygodnia ją zwodować. Zobaczymy, jakie będzie zanurzenie, jaki będzie draft, czy pozwoli przejść bezpiecznie przez ciśniny duńskie, czy nie. Jeżeli nie, to będziemy musieli ją dostosować do przeholowania do Gdańska. Tak czy inaczej zakładamy, że na początku drugiej połowy września będzie u nas.
Ta inwestycja w tą 30-letnią, ale unowocześnioną platformę, ta morska kopalnia, która zostanie jutro poświęcona, jaki byście chcieli mieć udział w dostawach do grupy Lotos własnych paliw?
Czy surowca
na
surowej
paliwa.
Ropy, tak. Znaczy ja przypomnę, że my też oprócz tego, że ropę transportujemy do zakładu rafineryjnego w Gdańsku, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, i tutaj podkreślam tą rolę proekologiczną Lotos Petrobaltic, że tak powiem, zagospodarowaliśmy gaz odpadowy już od początku lat 2000. Transportujemy gaz odpadowy systemem rurociągów do Władysławowa, tam gdzie dysponujemy elektrociepłownią gazową.
Ogrzewamy
w sporym stopniu Władysławowo. To jest jako najbardziej proekologiczne działanie wtedy, ale też z punktu widzenia Petrobaltiku racjonalne ekonomicznie, bo ten gaz nie jest spalany na świeczce, tylko jest transportowany na ląd i tam jeszcze z tego produkujemy energię elektryczną i ciepło, mniej zanieczyszczając środowisko spalaniem właśnie na świeczkach tego gazu odpadowego. I to też jest całkiem znaczący przychód po stronie Lotos Petrobaltic, także nie tylko sama ropa. Natomiast zarządy Lotosu poprzednie, obecne, zawsze dążymy do tego, żeby z własnych zasobów dostarczyć mi gdzieś około, tak celujemy w to, około 10% rocznego przerobu na rafinerii gdańskiej.
A proszę powiedzieć, czy w obecnej sytuacji geopolitycznej, przy też możliwościach logistycznych, czy my już możemy mówić, że te dostawy surowców do polskich rafinerii, czy to w Gdańsku, czy w Płocku, to one już są bezpieczne, czy tak naprawdę osiągnęliśmy ten poziom dywersyfikacji, że możemy nie obawiać się rosyjskiej polityki energetycznej, która czasami bywa bardzo taka wręcz agresywna?
Znaczy, to jest oficjalna doktryna Rosjan, że energia i surowce energetyczne są elementem realizacji polityki zagranicznej, także to jest oficjalne stanowisko Rosjan i tutaj z tym, czy nam się to podoba, czy nie, musimy się z tym liczyć. Ja myślę, że rynek oczywiście jest otwarty i możemy kupić każdy kawałek ropy w każdym zakątku świata, to nie ma z tym żadnego problemu, ale kluczowe i decydujące były możliwości logistyczne.
No i też ekonomia jednak.
No na końcu zawsze się liczy ekonomia. Natomiast ostatni kryzys z zanieczyszczoną ropą rosyjską pokazał, że pod względem logistycznym jesteśmy bezpieczni, bo tutaj Naftoport w Gdańsku jest w stanie zapewnić dostawy ropy naftowej zarówno do rafinerii w Gdańsku, jak w Płocku. Ale przypomnę, że systemem rurociągów przez Polskę transportowana jest również ropa do Niemiec. I ten kryzys właśnie z zanieczyszczoną ropą rosyjską pokazał, że pod kątem logistycznym, Polska jest znaczącym tutaj partnerem i to, co ja zawsze podkreślam, że mam nadzieję, że Gdańsk będzie takim hubem energetycznym w Europie Środkowej. Potwierdziły to, że te zdolności logistyczne są w stanie obsłużyć te 3-4 rafinerie, które wiszą na tych rurociągach polskich.
Czy jeżeli mamy już takie rozbudowywane zdolności logistyczne, zakładamy rosnące wydobycie przez Lotos Petrobaltic, możliwości przeładunkowe naftoportu, możliwości składowe na zapleczu naftoportu, bo tam będą kolejne inwestycje. Czy to oznacza, że z Rosjanami będziemy mogli się już dogadywać tylko na płaszczyźnie ekonomicznej i przestaną nas tak trochę trzymać na musiku, że tak powiem?
Te możliwości logistyczne od jakiegoś czasu chyba są właśnie dobrym elementem w negocjacjach tak? z Rosjanami i tutaj zresztą widzimy to dokładnie, jak inaczej wyglądają kontrakty na dostawy ropy z Rosji, a jak wyglądają kontrakty gazowe. I tutaj Baltic Pipe, które też ma szansę w przyszłym roku rozpocząć budowę, podobnie uniezależniłby nas od dostaw gazu rosyjskiego. I wtedy posiadając te zdolności logistyczne i posiadając realną alternatywę dostaw dostaw surowców energetycznych z innych kierunków niż Rosja, możemy wtedy po partnersku i tylko na zasadach handlowych, czysto ekonomicznych negocjować nowe kontrakty z Rosjanami.
No ale wtedy rozumiem, że powinniśmy liczyć, natomiast uprzedzeń wobec rosyjskich dostawców chyba nie powinniśmy mieć.
Ja zawsze wyznaję, że zasada rynkowa jest, powinna być dominująca i tak naprawdę wszystko należy robić w interesie ostatecznego naszego klienta, naszego odbiorcy, czyli auta, które stoi pod dystrybutorem i tankuje paliwo, czy to benzynę, czy to olej napędowy, i to powinien być jedyny wyznacznik.
Licząc, że będzie jak najtaniej.
Oczywiście, tak, jak najbardziej tak.
I można już powiedzieć, że albo teraz, albo za chwilę pod tym względem będziemy absolutnie bezpieczni.
Zdecydowanie, znaczy na pewno znacząco poprawi nam się ta właśnie te zdolności negocjacyjne i rzeczywiście kryterium ekonomiczne powinno być jedynym decydującym o kierunku zakupów surowców energetycznych dla Polski.
No to życzymy sobie jak najtańszego gazu i paliwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Gość dnia Radia Gdańsk.